Dobry wieczór Państwu. Państwa gościem dzisiejszego wieczoru jest dr Maria Ciesielska, historyczka medycyny, wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego oraz autorka wielu publikacji poświęconych różnym wycinkom czegoś tak imponującego jak historia medycyny, że wspomnę Taniec wśród mieczów, polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 39-44, książkę napisaną wspólnie z Robertem Hasselbuschem, czy Tyfus, groźny zabójca, cichy sprzymierzeniec, szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau 42-45, a teraz Lekarze getta warszawskiego, najnowsza książka, której poświęcony jest dzisiejszy wieczór. Ja się nazywam Anna Wacławik-Orpik, jestem dziennikarką Radia Tok FM. Zanim zaczniemy rozmowę z autorką książki, bohaterką dzisiejszego wieczoru, później będzie oczywiście również czas dla Państwa na pytania publiczności do autorki. A teraz poprosimy o przeczytanie fragmentu książki aktorkę Dorotę Lilienthal.
Doktor Hain wspominał, że w getcie obserwowano w pewnych wypadkach szoki nerwowe wywołane strasznymi przejściami. Jednak nie przypominał sobie, aby zachodziła kiedykolwiek potrzeba oddania pacjenta do zakładu dla obłąkanych. Innego zdania był dr Ebin, według którego z każdym miesiącem na ulicach getta pojawiało się coraz więcej osób z zaburzeniami psychicznymi. Wspominał on, że na każdym rogu ulicy widziało się wiecznie śmiejących się, stale mówiących lub płaczących ludzi. Przed budynkiem sądów na Lesznie stała przystojna, umysłowo chora kobieta z niemowlęciem przy piersiach i dość ładnym, mocnym głosem śpiewała sentymentalne piosenki. Po upływie 2 tygodni ta sama kobieta w tym samym miejscu śpiewała już ochrypłym głosem i była spuchnięta z głodu. Zaś 2 tygodnie później już jej nie było. Zaburzenia psychiczne pod postacią ostrych psychoz odnotowywano także u osób ukrywających się po stronie aryjskiej. Były one niewątpliwie wynikiem przewlekłego stresu, lęku przed denuncjacją, torturami i śmiercią. Doktor Wartheim, który opuścił getto jeszcze przed wielką akcją wysiedleńczą i zamieszkał dzięki pomocy swoich synowych po stronie aryjskiej, z końcem roku zaczął okazywać objawy patologicznego strachu oraz manii prześladowczej. Były to, jak uważał dr Waller, prawdopodobnie początki schizofrenii. Kiedy gestapo zapukało do jego drzwi, otworzył i od razu przyznał się, że jest Żydem, podając równocześnie adresy swoich ukrywających się synów. Wszyscy oni zostali aresztowani i rozstrzelani. Apatia i zrezygnowanie, które dr Noemi Makowerowa nazwała w swoich wspomnieniach zatruciem beznadziały cyjanek. Dr Polisiuk wspominał, że na salach chorych oddziałów zabiegowych leżało wielu niedoszłych samobójców, wśród nich koledzy lekarze, dr Teichner i dr Lewin, których odratowano. Własną próbę samobójczą opisała dr Adina Bladeschweiger, która zażyte 10 tabletek luminalu popiła alkoholem. Szczęśliwie w porę znalazła ją dr Helena Kailson. Dr Makower opisał, jak pewnego dnia w jednym z łóżek ujrzał potwornie zniekształconą twarz człowieka, który charczał i wył z bólu. Był to dr Landsberger, znany lekarz ubezpieczalni, którego żona była sławnym stomatologiem. Wyszedł ze szpitala i w krótki czas później odebrał sobie życie. Helena Szereszewska wspominała swojego krewnego, doktora Lichtenbauma, który jako lekarz blokowy mógł zostać wyreklamowany z transportu, jednak z własnej woli wskoczył do wagonu i wiedząc, gdzie jedzie, pomachał jeszcze w ostatniej chwili swojej żonie na pożegnanie. W trakcie wielkiej akcji wysiedleńczej popełniła samobójstwo doktor Jadwiga Baumberg-Bęklowa. Jej brat Ignacy Baumberg mógł się uratować, ale nie chciał rozłączać się z żoną i poszedł z nią z własnej woli do wagonu. Sama doktor Bęklowa miała możliwość opuszczenia getta. Zdecydowała jednak połknąć cyjanek. Doktor Zofia Szymańska pisała, że nie mogła nie tylko otrząsnąć się ze zgrozy na wieść o jej śmierci, ale zwyczajnie uwierzyć w to, że pełna życia doktor Bęklowa popełniła samobójstwo. W zachowanych w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego kartach zgonu samobójstwa jako przyczyna śmierci pojawiają się od samego początku wojny. W 1939 roku odnotowano ich 4, podczas gdy w 1941 roku już 7, przy czym z opisu okoliczności śmierci można domyślić się kolejnych kilkunastu. Wrzesień 1942 roku to już istna epidemia samobójstw. W sprawozdaniu przewodniczącego Rady Żydowskiej w Warszawie z działalności Rady we wrześniu 1942 roku odnotowano aż 69 przypadków samobójczych. Było to w oczywisty sposób związane z tragicznymi okolicznościami wrześniowej selekcji, podczas której wiele osób, które przetrwały wielką akcję wysiedleńczą, a nie otrzymały numerków życia, wolały popełnić samobójstwo niż ginąć w komorach gazowych obozu w Treblince. Doktor Stanisław Markusfeld, ordynator oddziału chorób skórnych i wenerycznych, dowiedziawszy się, że nie jest na liście, popełnił samobójstwo, rzucając się wraz z żoną z 4. piętra. Także doktor Anna Meros odnotowała, że w tym czasie lekarze pogotowia przeważnie stwierdzali śmierć samobójców. W trakcie akcji styczniowej 1943 roku popełnił samobójstwo dr Julian Fliederbaum, strącając uprzednio z 4. piętra swojego synka i żonę. W szpitalu Czyste prowadzono badania nad skutkami tyfusu plamistego oraz chorobą głodową u osób dorosłych. Na szczególne wyróżnienie zasługiwały oddziały prowadzone przez doktora Jakuba Pensona oraz doktora Emila Apfelbauma, prowadzące na niespotykaną dotąd skalę badania nad tymi chorobami. Na oddziale 5, kierowanym przez doktora Jakuba Pensona, pracowało 20 lekarzy oraz kilku studentów wyższych roczników Wydziału Lekarskiego. Między innymi Koko Goldstein, Mieczysław Rain, Samuel Schenberg i Jerzy Shapiro. Doktor Shapiro wspominał po wojnie, że ordynator był nie tylko znakomitym klinicystą i nauczycielem, ale także naukowcem, który w tragicznych warunkach getta nie zaprzestał prowadzenia badań. Co więcej, skłonił do uczestnictwa w nich także studentów. Szef właśnie zgłębiał problemy azotemii pozanerkowej w przebiegu duru plamistego, przeto my, dzielni studenci, w charakterze grupy kontrolnej, ochotniczo i ochoczo popijaliśmy roztwór mocznika. Oczekując, że może dzięki zestawieniu wyników badań krwi chorych i naszej, jakaś choćby tycia malutka prawda zostanie objawiona. Pękaliśmy z dumy, natomiast po prostu dlatego, że w takich czasach pracujemy, naukowo. Bardzo też czuliśmy się zaszczyceni, że bierzemy udział w posiedzeniach szpitalnych, a do tego zaprasza się nas na znacznie rzadsze posiedzenia naukowe. Słyszeliśmy, że to wyłom w stosunku do przedwojennej tradycji. Na zebrania naukowe przychodzili też lekarze spoza szpitala. Niektórzy stareńcy i na oko niezbyt dobrze odżywieni. A myśmy mieli świadomość, że ocieramy się o znakomitości. Pomyśleć, że wychodząc na ulicę po posiedzeniu, każdy z nas, ale najbardziej oni, niezależnie od wieku, mogli być pobici, zapędzeni do ciężkiej, doraźnej pracy, wreszcie paść ofiarą przypadkowej łapanki z perspektywą wywiezienia w bliżej nieznaną dal. Jednakże frekwencja była duża, a nastrój naturalny, a nawet podniosły. Nie były to byle jakie chwile takie do odfajkowania, ale jeszcze jedna skromna manifestacja przeciw duchowemu zniewoleniu. Było to nad wyraz krzepiące. Tak więc to nasze obciążenie się roztworem mocznika i odświętny udział w posiedzeniach wypada chyba uznać za jeszcze jeden element naszych tajnych studiów w ich partyzanckim toku i wymiarze, których zrąb stanowiła codzienna szpitalna praca pod okiem naszych nauczycieli, zwierzchników i azylantów.
Dziękujemy bardzo, Dorota Lilienthal. Dlaczego wybrała pani na bohaterów książki lekarzy żydowskich i dlaczego akurat z getta warszawskiego?
Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za tak liczne przybycie. Przepraszam, nie miałam możliwości wcześniej powitać gości. To jest naturalna kolej rzeczy. Po opracowaniu historii szpitali w Auschwitz i na Majdanku oraz szpitala, o którym pani redaktor wspomniała, w więzieniu gestapo na Pawiaku, przyszła kolej na getto. to był temat najtrudniejszy. I prawdę powiedziawszy, miałam zamiar to zrobić na emeryturze. Ale jakoś tak się złożyło, że stało się to wcześniej. Może po trochu nie mogłam się po prostu doczekać. Był to temat, który zawsze bardzo chciałam opisać, na tyle, na ile mogę wniknąć w ten temat i poznać go. I tutaj też chciałam złożyć ukłon w kierunku tych lekarzy i w kierunku osób, które mnie do tego zbliżyły. Między innymi dzięki temu, że kiedyś poszłam na przedstawienie, występowała wówczas córka doktora Diny Blatt-Schweiger, obecna tutaj z nami na sali, pani Alina Świdowska, i opowiadała słowami swojej mamy historię lekarzy z getta w przedstawieniu Dwa Światy. Wtedy to narodziła się we mnie ta potrzeba. Jeszcze wiele lat minęło do realizacji, ale już wtedy wiedziałam, że koniecznie muszę to opisać jako lekarz, nie jako historyk, bo nie jestem historykiem i nie jestem pisarką, ale jako lekarz z tego punktu widzenia.
No to od razu zadam pytanie, które miałam zadać na końcu. Do jakich wniosków w takim razie jako lekarz doszła pani, jakby przebrnąwszy przez historię pani bohaterów?
Znaczy, myślę, że główny wniosek i najważniejszy jest taki, że czytając na ten temat rodzi się olbrzymi podziw. Podziw jest chyba najbardziej takim rozpoznawalnym uczuciem, które mam, oprócz smutku, oprócz współczucia. Ponieważ w tych warunkach praca lekarza była absolutnie heroiczna i wymagała naddatku miłości, czegoś więcej niż tylko zwykłego rzemiosła lekarskiego. I to jest chyba ten najważniejszy wniosek. To jest podziw dla ludzi, którzy potrafili w 2 lata zorganizować system opieki zdrowotnej, kształcić w nim lekarzy przyszłych, prowadzić badania naukowe i wierzyć, że to jeszcze kiedyś się komuś do czegoś przyda. Że może przyda się im, myślę, że mogli mieć taką nadzieję, a jeśli nie im, to może, tak jak książka Choroba głodowa, może przyda się jeszcze komuś innemu. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na moje pytanie.
Ja nie wiem, czy tu są jakieś dobre odpowiedzi w ogóle istnieją, ale ja również zastanawiałam się nad tym, czytając pani książkę, jaką funkcję miało spełnianie tej lekarskiej misji, poza oczywistą, jaką była zapewne chęć przeżycia. I to też jest jasne, jakby każdy próbował jakoś znaleźć się w tej sytuacji. Jednak jest w tych relacjach, w tych opowieściach, wspomnieniach coś, do czego nie sposób się zbliżyć. Nie jesteśmy w stanie nawet chyba wyobrazić sobie siebie w takich warunkach, więc wciąż zadawałam sobie to pytanie, czy były takie momenty, kiedy pani bohaterowie tracili sens tego, co robią?
Myślę, że na pewno tak. No, czytała o tym Dorota, o tym zwątpieniu, o tej beznadziejności i na pewno to też było ich udziałem, ale z drugiej strony była w nich jakaś ogromna siła, godna podziwu. To, że potrafili pracować, potrafili prowadzić historię choroby, tak jak to było przed wojną, potrafili pisać obserwacje. Starsi korygowali młodszych, że robią to niestarannie. Ci młodsi się dziwili, dlaczego niestarannie, to nie ma znaczenia, jesteśmy w getcie, przecież zaraz możemy wszyscy zginąć. Ale to było dla niektórych bardzo ważne, żeby ta jakość tej pracy była cały czas taka jak przed wojną, a może lepsza. A może jeszcze do tej pracy, do tego dobrego rzemiosła lekarskiego należy dodać coś więcej. I tym więcej to była olbrzymia empatia lekarzy, którzy wówczas pracowali. I to jest niebywałe, na co oni byli w stanie, jak oni byli w stanie wówczas odnaleźć się w tym, dlatego że wydaje się, że każdy, kto mógłby wyjść na stronę aryjską, kto miał taką możliwość, zrobił to, a tak nie było. Wielu lekarzy zostało ze swoimi pacjentami do końca. Były lekarki, które mimo tego, że mogły wyjść na stronę aryjską, pojechały z dziećmi do Treblinki. Także tutaj było coś więcej i oczywiście nie można uogólniać, były różne postawy, ale wśród wielu wspaniałych postaw były też postawy heroiczne. Tak jak doktor Zamenhofowa, jak doktor Rothstein-Szenicerowa, które pojechały z dziećmi do Treblinki.
Jak jedna z pielęgniarek, która popełniła samobójstwo po to, żeby zostawić swojej córce tak zwaną kartę życia.
Tak.
Która i tak okazała się być nic niewartym świstkiem. Jej córka przeżyła jeszcze kilka miesięcy dzięki temu papierkowi, właściwie tak można to nazwać. Ale czy nie ma, jest w pani książce takie potworne napięcie. Książka, o czym być może czytelnicy, którzy mieli już szansę ją wcześniej zobaczyć i przeczytać, ma taką dynamikę, że na początku jest to bardzo solidny fragment pracy badawczej, przybliżający sytuację lekarzy w młodej II Rzeczpospolitej, studentów medycyny, o tym mam nadzieję też kilka słów zamienimy za chwilę. Wszyscy wiemy, jakie dalsze były losy, czym była zagłada i to napięcie rośnie w miarę, gdy człowiek zagłębia się w lekturę i jest taki moment, kiedy już wiadomo, że zbliżamy się do jakiegoś tragicznego końca. Czy nie ma jednak w tej historii jakiegoś momentu, kiedy już nawet ten heroizm nie ma racji bytu? Po wielkiej akcji wysiedleńczej pisze pani, że to, co miało być szpitalem, to była nawet nie karykatura szpitala. To było coś, do czego to słowo nie pasuje w żaden sposób. Miejsce kloaka właściwie. Jak się w takich warunkach można było odnaleźć jako lekarz?
Tak jak pani redaktor powiedziała, ta książka opisuje pewien proces i ten proces to jest proces wykluczenia, który zaczyna się już w okresie międzywojennym, zaczyna się od getta ławkowego poprzez numerus clausus, numerus nullus i to wszystko, o czym wiemy, co dzieje się w okresie międzywojennym, od olbrzymich trudności w możliwości zdobycia wykształcenia lekarskiego u studentów żydowskich, u osób, które chciały studiować medycynę, poprzez wykluczenie ze środowiska lekarskiego. To jest kolejny etap, to jest rok 40, jeszcze nie istnieje getto, a już lekarze żydowscy zostają wykluczeni ze swojego środowiska. Wykluczeni w ten sposób, że każe się wszystkim lekarzom wypełnić formularze. Władze okupacyjne zarządzają ponowną rejestrację zawodów leczniczych. Każda osoba, która taki zawód uprawia, składa formularz i na podstawie kryteriów ustaw norymberskich na tym formularzu pojawiają się albo gwiazda Dawida i napis Jude, albo nie pojawia się nic. I te wszystkie formularze, które zostają oznaczone gwiazdą Dawida względnie pieczęcią Jude lub obydwoma tymi adnotacjami, zostają w 40 roku przekazane do Izby Lekarskiej Żydowskiej. I to jest ten drugi moment wykluczenia ze środowiska lekarskiego. Lekarze żydowscy zostają przeniesieni do getta, nie mogą od tego momentu leczyć już po stronie aryjskiej, nie mogą leczyć aryjskich pacjentów, są zdani tylko i wyłącznie na pracę w getcie. To jest dla nich niezwykle trudne, ponieważ wielu z nich było świetnymi specjalistami, dzisiaj powiedzielibyśmy liderami opinii, a muszą iść pracować do dzielnicy zamkniętej, gdzie nie ma tylu miejsc dla lekarzy. Więc światowej sławy urolodzy, dermatolodzy zaczynają pracować w kolumnach dezynfekcyjnych, gdziekolwiek, żeby zdobyć zatrudnienie. To jest ten drugi etap wykluczenia. A trzecim etapem wykluczenia jest śmierć. Ponieważ tak długo, jak istnieją szpitale, jak te szpitale są potrzebne, to lekarze też są potrzebni. Ponieważ są oni strażnikami epidemiologicznymi głównie. Tu nie chodzi o ratowanie chorych, tu nie chodzi o nic innego. Chodzi po prostu o to, żeby w getcie nie było tyfusu, względnie żeby go było mniej. I po to są lekarze w getcie potrzebni. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się wielka akcja likwidacyjna, ostatnim etapem jest śmierć. I nawet lekarze, którzy do tego momentu byli we względnie dobrej sytuacji, także oni jadą na śmierć do Treblinki. Nic ich nie różni. Do tej pory, nawet jeżeli byli w lepszej sytuacji, to już teraz ich los niczym nie różni się od losu od losu każdego mieszkańca getta. Natomiast wracając do tego drugiej części pani pytania, czy to ma sens, czy to miało sens, to myślę, że tutaj istotą jest to, co powiedziała doktor Makowerowa. Oni też się z tym mierzyli. Ona opisuje historię chłopca, którego ratowano dwukrotnie w oddziale chirurgii dziecięcej. Ratowano go po raz pierwszy na samym początku istnienia getta. Być może był to przemytnik, był ranny, był postrzelony i za pierwszym razem udało się go uratować. Kiedy trafił drugi raz, już w trakcie trwania wielkiej akcji likwidacyjnej, także z powodu jakiegoś urazu, miał wielką pretensję do lekarzy. Powiedział, dlaczego mnie uratowaliście wcześniej? Przez to, że mnie uratowaliście, musiałem przeżyć śmierć moich rodziców. I doktor Makowerowa o tym mówi. To były dylematy etyczne nieprawdopodobnego ciężaru, którego dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Podobnie wiele innych sytuacji, z którymi oni się mierzyli. Czy jest sens ratować ludzi, czy jest sens operować, czy jest sens robić cokolwiek, jeżeli za oknami trwa wywózka. Ale oni to robili, robili to do ostatniej chwili. Oddział chirurgiczny w szpitalu na Leszno, do dzisiaj ten budynek istnieje, jeżeli państwo będziecie przejeżdżać przy Placu Bankowym, taki wysoki budynek, w którym po wojnie był urząd paszportowy, jeszcze chyba do lat 80. z kolumnami. Tam był oddział chirurgiczny, 3 oddziały chirurgiczne przeniesionego do getta szpitala starozakonnych na Czystem. To było obok wachy, obok bramy, która prowadziła do getta. I tam bardzo często ratowano osoby postrzelone i osoby, które usiłowały w jakiś sposób przekroczyć tę wachę. Robiono to do 6 września. Do 6 września zakładano tam wyciągi dla osób ortopedyczne, dla osób, które tego wymagały, wykonywano zabiegi operacyjne do dnia przeniesienia tego szpitala na Umszlakplatz, czyli tak naprawdę jego likwidacji.
Ilu lekarzy przeżyło wojnę?
To są moje szacunki i nie jestem jeszcze ich ostatecznie pewna. Jeżeli chodzi o getto warszawskie, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że od 10 do 12%. I to jest zaskakujące, ponieważ gdy zaczynałam pracować, wydawało mi się, że jednak lekarze byli grupą uprzywilejowaną. I w związku z tym, kiedy zacznę zliczać już na sam koniec mojej pracy, to okaże się, że przeżyło ich znacznie więcej niż powiedzmy statystycznie dla Warszawy, dla getta warszawskiego. No, byłam bardzo zdziwiona, kiedy okazało się, że te liczby są porównywalne. Jeżeli Żydowski Instytut Historyczny szacuje, że to 10% to jest powiedzmy taka liczba, prawda, którą przyjmujemy na dzisiaj, że tylu mieszkańców przeżyło, no to jeżeli to jest 12%, to myślę, że to jest niewiele więcej niż powiedzmy zwykły inny mieszkaniec getta.
A w jaki sposób udało im się przetrwać?
No w różnorodny. To jest ciekawe. Przeżyli o dziwo ci, którzy zostali z getta wywiezieni do obozów, takich jak na przykład obóz na Majdanku, KL Lublin. Ci, którzy nie zginęli w tak zwanej akcji Dożynki 3 listopada, a zostali przesłani do innych obozów, niektórzy z nich przeżyli. Tak samo udało się przeżyć niektórym, którzy zostali wywiezieni do obozu KL Auschwitz. I to jest paradoks. Natomiast była też druga grupa, całkiem duża, tych, którzy przeżyli po stronie aryjskiej. Jakiś czas temu tutaj Muzeum POLIN zaprosiło mnie do pracy przy projekcie opisywania historii pomocy sprawiedliwych. Ponieważ zajmuję się lekarzami, więc chętnie podjęłam się właśnie opisania historii 40 sprawiedliwych lekarzy. I już wówczas zauważyłam, że faktycznie była pewna solidarność zawodowa. Lekarze ratowali lekarzy, o ile mogli oczywiście, jeżeli mieli takie możliwości. Oczywiście nie tylko lekarze ratowali lekarzy, ale była tutaj faktycznie taka dość widoczna prawidłowość. I myślę, że sporo z nich przeżyło po stronie aryjskiej, bo w tej książce na końcu znajduje się taka tabela, tu jest ponad 800 nazwisk. Jeżeli będziecie ją państwo przeglądać, to wytłuszczonym drukiem zaznaczyłam osoby, co do których na dzień zamknięcia, oddania książki do druku, wiedziałam, że przeżyły z różnych źródeł. Dziś już wiem, że kolejne trzy nazwiska mogłabym pogrubić. To oczywiście nie zmienia istoty statystyki tego, ale z wielką radością się o tym dowiedziałam. Rodziny piszą do mnie i dowiaduję się, czasami te osoby żyją pod innymi nazwiskami, więc nie było to oczywiste. Ale faktycznie wielu z nich miało w trakcie wojny załatwione fałszywe papiery dzięki pomocy swoich przedwojennych kolegów lekarzy.
Czasami zupełnie zaskakującej pomocy, prawda? Jak postać doktora Lota, niejednoznaczna.
O tak, to jest nieprawdopodobna historia, ponieważ pokazuje pewną przemianę, a może nie, a może nie było tam żadnej przemiany, trudno mi powiedzieć, ale pewną postawę przedwojennego profesora anatomii, profesora Edwarda Lota, który przed wojną był znany ze swojej antypatii, jeżeli chodzi o kolegów żydowskich. Brał udział także we wprowadzaniu getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast w trakcie wojny pomógł wielu żydowskim lekarzom, a także jednemu, który złożył potem na ten temat obszerne sprawozdanie, i dr Edward Lot został odznaczony tytułem Sprawiedliwego. Co więcej, jego syn Felicjan, który był jeszcze bardziej radykalny w swoich poglądach przed wojną, trafił do więzienia na Pawiaku i tam także zasłynął z niezwykle przychylnej postawy wobec Żydów. Słynął z tego, że jak nikt inny potrafił nie zauważać faktu obrzezania, co było kluczowe dla wielu osób doprowadzonych do więzienia na Pawiaku. Jak również wiele takich innych jego zachowań i cała ta jego postawa oczywiście zasługuje na podziw. Oni we dwójkę, i ojciec, i syn, wbrew tym głoszonym przed wojną swoim poglądom, zachowywali się niezwykle w porządku. Zresztą pisała też o tym doktora Dina Blade-Schweiger, kiedy spotkała Felicjana Lota na terenie Warszawy. Ona wówczas była po stronie aryjskiej, ukrywała się. I kiedy go spotkała, on sprzedawał gazety w jakimś kiosku, tak mi się wydaje, spotkał się ich wzrok i ona się przestraszyła, bo on wiedział, kim ona jest, a ona znała jego przedwojenne poglądy. I on wówczas powiedział do niej, nie martw się, nie przejmuj się, wszystko w porządku. Także były różne te postawy, a czasami zaskakujące, jak to historia jest zaskakująca.
Różne postawy jakby po wszystkich stronach, bo jest ta książka uczciwa bardzo, jeśli chodzi o relacjonowanie postaw właśnie. Nie podjęła się pani próby wybielania, ani też nie traktowała w jakiś sposób szczególnie krytyczny, tylko jest to rodzaj suchego relacjonowania postaw ludzi w sytuacjach granicznych. Jest też postać doktora Skoniecznego, też jasna, a przecież Volksdeutsch.
No tak, to też nieprawdopodobna postać, która wynurzyła się niejako z relacji ocalałych. Doktor Skonieczny pochodził z Poznania i był Volksdeutschem. Był niezwykle przyjazny lekarzom w szpitalu starozakonnych. Był tam tak zwanym lekarzem, można powiedzieć, urzędowym, skierowanym przez Niemców do administrowania szpitalem. I począwszy od momentu, kiedy lekarze żydowscy musieli w jakiś sposób starać się ukryć część swoich majątków, zaczął im pomagać w tym po prostu, żeby oni mogli zachować część swojego majątku w momencie, kiedy rozpoczęły się grabieże, po taką konkretną pomoc właśnie w ratowaniu ich po stronie aryjskiej. On wyprowadził wiele osób, pomagał także im po stronie aryjskiej.
A czy natknęła się pani w swoich badaniach na postać lekarza żydowskiego, której, nie chcę używać słowa ocena, prawda, bo ono jest, chyba jednak nie mamy prawa do tego, ale której postępowanie nie zasługiwałoby na pochwałę kolokwialną.
Archiwum Ringelbluma, które jest teraz udostępnione online i każdy może tam wniknąć w te dokumenty, możemy przeczytać dużo relacji na temat tak zwanych kolumn dezynfekcyjnych. I faktycznie to była wielka bolączka getta. Walka z tyfusem, kolumny dezynfekcyjne. I tam faktycznie jest to opisane dość szczegółowo. Była grupa lekarzy, która z tych zwolnień niejako z dezynfekcji czerpała korzyści majątkowe. Każdy chciał żyć. Także to ja tego nie oceniam. Piszę o tym oczywiście w książce, bo tak donosił i sam Ringelblum, i ci, którzy z nim współpracowali. I na pewno też były takie postawy. I tak jak pani redaktor powiedziała, starałam się podejść do tego tematu uczciwie, natomiast absolutnie proszę nie kazać, proszę mnie nie prosić o ocenę.
A mogę prosić o komentarz do nowelizacji ustawy IPN-owskiej?
No pani redaktor, no przecież nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne, więc to...
Nie, pytam, bo pani książka jest bardzo a propos. Książka jest bardzo a propos, więc może można się spodziewać różnych, nie wiem, reakcji. Jakie były powojenne losy pani bohaterów?
Różne. Niektórzy zostali w Polsce, ci, którzy przeżyli, i byli znanymi profesorami, często pod zmienionymi nazwiskami. Ale to także znajdziecie państwo w tej tabeli. Jeżeli udało mi się ustalić nazwisko przedwojenne i powojenne, to można właśnie do tego dojść. Niektórzy wyemigrowali w kolejnych falach emigracyjnych. Natomiast chyba wszyscy zostali w zawodzie. Nie spotkałam ani jednej historii lekarza, który po tym, co przeżył, zrezygnowałby z pracy w zawodzie. Oni wszyscy po wojnie jakby ruszyli do pracy. Czy to była praca u podstaw, taka zwykła praca codzienna lekarza, czy była to praca naukowa w ośrodkach, doskonalenie się dalsze, różna. Ale oni wszyscy bezwzględnie, nie spotkałam absolutnie ani jednego lekarza, który po wojnie zrezygnowałby z wykonywania zawodu.
Czy jako lekarz ma pani jakąś refleksję uogólnionej natury, jeśli chodzi o... To jest bardzo smutna historia, to znaczy cała, tak jak pani powiedziała, to jest opowieść o wykluczeniu, o stopniowym wykluczaniu ludzi według określonych schematów i sprawdzonych już i przećwiczonych metod i wzorców. I mówiąc szczerze, ja po przeczytaniu wielokrotnie zdarzało mi się chcieć wypisać z gatunku ludzkiego, kiedy brnęłam jednak z trudem przez te treści. Więc chciałabym zapytać, jakiego rodzaju to jest nauka dla lekarza? I może szerzej dla nas. Czy potrafi pani jakąś refleksją podzielić się z czytelnikami?
Znaczy, nie wiem, czy ta książka komuś się przyda do nauki. Rozmawiam z moimi studentami i oni chcą o tym słuchać, ale widzę, że dochodzimy czasami do pewnej granicy, kiedy ten ogrom bólu i przerażenia, jaki powstaje w nich, gdy słyszą fragmenty, jest za duży. To znaczy, jest gdzieś jakaś granica, pewnie bardzo indywidualna, pewnie każdy ma swoją indywidualną granicę, ale w tych młodych ludziach widzę, że ta granica jest bardzo blisko, że to, co świat im oferuje, jest piękne i kolorowe, i niezwykle dla nich takie przyjazne. Natomiast te historie wytrącają ich absolutnie ze strefy komfortu. Nie wiem, czy to ich czegoś uczy. Ja staram się, żeby uczyło. Chciałabym im pokazać postawy. I może tak samo dzieje się z czytelnikiem, trudno mi powiedzieć. Chciałabym może tyle, żeby ta książka powiedziała, że praca lekarza nie jest łatwa w ogóle. Ale praca lekarza w getcie warszawskim, no to jest coś niewyobrażalnie trudnego. I coś niewyobrażalnie zasługującego na ogrom podziwu.
Za chwilę oddamy państwu głos. Będziecie mogli państwo zadawać pytania autorce. Teraz poproszę Dorotę Lilienthal o przeczytanie jeszcze fragmentu książki.
Doktor Noemi Makowerowa. Przecież to wszystko jest błędnym kołem. A jednym z ogniw tego koła jest ta sala operacyjna, gdzie na razie jeszcze nie dochodzą kule. I każdy z nas uświadamia sobie w pewnej chwili syzyfowość tej morderczej pracy. Przychodziło mi wówczas na myśl, że my układamy pieczołowicie małe cegiełki w jakimś domu, podczas gdy nieprzyjacielskie samoloty bombardują całe miasto. Nie ma przecież znaczenia, czy któryś z tych pacjentów uratuje się teraz od śmierci w zamian za ciężkie kalectwo, podczas gdy tysiące zdrowych ludzi ponosi śmierć każdego dnia. Doktor Marek Balin. W szpitalu zapanowała przytłaczająca niemoc. Wszyscy zdawali sobie sprawę ze straszliwego tragizmu sytuacji. Żydzi sami muszą wydać swoich braci na śmierć. Wydać ludzi niedołężnych, ułomnych lub takich, którym najmniejszy ruch sprawiał niesamowity ból. Nie tylko Żydzi Żydów, ale lekarze chorych, swoich podopiecznych, chorych, którym starali się przedłużyć życie, zmniejszyć męki, ocalić kończyny i przywrócić zmysły. Chorych, dla których nocami nie sypiali, by w blasku kopcących karbidówek dokonywać ciężkich, skomplikowanych, życiodajnych operacji. Wieczorem tego pamiętnego dnia miał zapaść dla większości chorych wyrok śmierci wydany przez lekarzy. Zwykle wieczorem odbywał się obchód dyżurującego lekarza i kilku wolontariuszy. Tym razem byli to ordynatorzy dr Rothaupt, dr Borkowski i dr Szenicer z naszego oddziału pod nieobecność ordynatora amsterdamskiego, który został wzięty przez Niemców jako zakładnik. Komisja tych znakomitych lekarzy miała sądzić. Mieli przed sobą listę z nazwiskami. Obok nazwiska znaczek plus oznaczać miał deportację, śmierć, a znaczek minus pozostanie w szpitalu. Przy każdym łóżku lekarze długo przystawali. Mówili cicho, jakimś nieludzkim, chrapliwym głosem. Dyskutowali po łacinie, by chory niczego się nie domyślił i nie pojął grozy tego niesamowitego konsylium. Ordynatorzy weszli na salę ortopedyczną. Wątłe ciała ze sztywnymi kończynami, zawieszonymi na blokach i szynach. Doktor Szenicer coraz częściej korzystał ze swej chusteczki do nosa. Unikał nie tylko spojrzeń chorych, ale i kolegów się wstydził. Chodził po salach ze spuszczoną głową, a rąbek twarzy stale zasłaniała chustka. Również i inni lekarze coraz częściej sięgali po swoje chusteczki. W pewnym momencie szef naszego oddziału opuścił salę. Już nigdy go później nie widziałem. Komisja swojej pracy nie skończyła. Nazajutrz Niemcy sami dokonali selekcji i zapełnili 5 furgonów chorymi i wywieźli. Doktor Adina Blade-Schweiger. Więc tam, w tych salach, na drewnianych pryczach, na papierowych materacach, bez pościeli, leżały dzieci przykryte takimi samymi papierowymi materacami. A w kątach sali stały wiadra blaszane, bo nie było ani basenów, ani nocników, a te dzieci miały durchwal, krwawą biegunkę głodową i nie mogły iść do ubikacji. Więc rano, jak się wchodziło, to te wiadra się przelewały i było pełno na podłodze i był taki straszny zapach krwi i ropy i kału. A na pryczach leżały szkielety dzieci albo ogromne, obrzęknięte bryły. I tylko oczy żyły. A kto nie widział takich oczu, takiej twarzy zagłodzonego dziecka z czarną jamą otwartych ust, ze zmarszczoną pergaminową skórą? Ten nie wie, jakie może być życie. Ale myśmy mieli białe fartuchy i nie byliśmy obrzęknięci, bo przecież mieliśmy spirytus. Więc te oczy patrzyły na nas chyba z nienawiścią. Tylko, że nie byliśmy tam po to, żeby patrzeć na grozę, lecz po to, żeby pomagać w spokojnym umieraniu. Ale przede wszystkim, żeby ratować. Bo przecież chociaż już było źle i najgorzej, to wciąż jeszcze nie wierzyliśmy, że nie ma po co. I myśleliśmy, że gdy wytrwamy, to uratujemy te dzieci i że one przeżyją. Więc ratowaliśmy je odrobiną jedzenia i jakimiś lekami i zastrzykami. Niektóre z nich wyzdrowiały. A jak poprawiał się stan zdrowia, jak z tych obrzękniętych, strasznych brył wyłaniały się szkieleciki, to nawet czasami zdarzało się, że widzieliśmy coś jakby uśmiech.
Dziękujemy bardzo. No, podziwiam, że dała pani radę napisać tę książkę. Zapraszamy państwa do rozmowy. Będę przemieszczać się z mikrofonem. Proszę ewentualnie o zasygnalizowanie ręką, jeśli ktoś chciałby zapytać o coś autorki.
Ja tylko chciałam dodać, że takie fałtata mówiła, tak jest wowy.
Lekarze.
Akta izbowe lekarzy są przechowywane w bibliotece lekarskiej i w tych dokumentach należało wpisywać pochodzenie do czwartego pokolenia wstecz. Tak dokładnie to było opisywane. Ale z optymistycznych rzeczy to trzeba powiedzieć, że syn dr Braudy Hellerowej wyjechał do Szwecji, wnuki żyją. I trzymają to samo nazwisko.
Jeśli w 68 to chyba nie było bardzo optymistyczne. Przepraszam za to. Za to refleksję. Też z państwa chciałabym coś zapytać.
Wspomniałaś o tych ludziach, którzy zaskoczyli cię, bo zmienili jakby poglądy. Albo się zachowywali jakby wbrew poprzednim poglądom. Czy niektórzy z nich przeżyli i zostawili relacje, z których można by było wyczytać, co sprawiło tą zmianę?
Nie przeżył profesor Edward Lott, zginął w Powstaniu Warszawskim. Przeżył jego syn Felicjan. I zostawił relację, ale nie dotyczy ona ojca. Doktor Skonieczny, tutaj wspomniany, nie zostawił relacji. I teraz jak zaglądam do swoich myśli, to chyba nie byłabym w stanie podać przykładu pozostawionej relacji osoby, która dokonała takiej przemiany.
A ten syn, o którym wspomniałaś, że miał jeszcze bardziej radykalne poglądy przed wojną, a potem się zachowywał przyzwoicie. Czy on chociaż próbował wyjaśnić?
Nie. Nie.
I ja mam pytanie do autorki, bo ja książkę dopiero kupiłam, więc nie znam jej. Czy to była praca tylko na dokumentach, czy też robiła pani jakiś rodzaj rozmów, wywiadów, czy spotkała pani osobiście kogoś z tych lekarzy? A pytam trochę z takiego powodu osobistego, ponieważ kiedy mieszkałam kilka lat we Wrocławiu, to mieszkałam w mieszkaniu pani profesor Makowerowej, która była mamą koleżanki psycholożki. I Emma, bo tak na siebie kazała mówić, bardzo młodzieńcza, nie proszę pani, a nie pani profesor, tylko właśnie Emo. Była taką bardzo radosną, wesołą kobietą, mimo że starszą panią. Mówiła głównie o fluorkowaniu zębów dzieciom. To była lekarka, stomatolog. No i właśnie jak gdyby to piętno getta. My wiedzieliśmy, że ona była w getcie, że jej mąż, też lekarz, już go nie znałam, bo już nie żył, przeżył po stronie aryjskiej, ale nie było w niej widać. Nie mówiła o tej traumie, o tragizmie, była taką starszą panią dzierlatką.
Zresztą pani doktor Makowerowa chyba zmarła w wieku 102 lat,
tak?
W Szwecji. Ja nie miałam, za późno wzięłam się za tę książkę. I No nie miałam możliwości rozmawiać z lekarzami. Zresztą podobny problem miałyśmy z moją koleżanką z Muzeum na Majdanku, z Martą Grudzińską, gdy robiłyśmy taki projekt o lekarzach na Majdanku. Też no niestety już nikt nie żyje. To samo dotyczyło naszych lekarzy pawiackich, gdy pracowałam z Robertem. Za późno. Może gdybyśmy urodzili się w jedno pokolenie wstecz, to jeszcze mielibyśmy szansę. Czasami zdarza się spotkać, ale bardzo dużo pomagają rodziny. Czasami wydobywają z jakichś tam szuflad wspomnienia, które były nigdy nie opublikowane. I tak też mi się udało zdobyć wspomnienia dotąd nigdy nie publikowane doktora Feniksteina. To niezwykle ciekawe, ponieważ on prowadził zakład patomorfologii w getcie. Wykonywał sekcje na potrzeby badania choroby głodowej. Tutaj w ogóle do tej pory to nigdy nie było publikowane. Jest olbrzymi wywiad z nim, taka właściwie, on był lekarzem psychiatrą potem po wojnie, wywiad, którego udzielił, nie został nigdy opublikowany i jego osobiste wspomnienia spisane. No, to jest nieprawdopodobne źródło wiedzy na temat działania jakiegoś tam wycinka szpitala dotąd nieopisanego, ale na przykład olbrzymi trud w zdobyciu jakichkolwiek informacji na temat działania oddziału położniczego, który też przez jakiś czas funkcjonował w getcie, żadnych relacji. Ale wracając do pytania, bo jeszcze odpowiem. Nie, wywiadów nie prowadziłam. Bazowałam na relacjach i na dokumencie.
Ja miałam przyjemność... Miałam przyjemność przeczytać pani książkę. Niezmiernie ciekawa i właśnie oparta na bardzo różnorodnym materiale. To znaczy zarówno dokumentach z epoki, jak i opracowaniach, no chociażby praca przecież o chorobie głodowej, relacjach powojennych, wspomnieniach, znaczy opracowaniach różnego typu. Na mnie robi ogromne wrażenie właśnie ten warsztat i jakby to nanizywanie pewnych wątków tej opowieści o poszczególnych postaciach, o instytucjach, o jakby różnego typu aktywnościach lekarzy. Bo przecież to było nie tylko leczenie, no to było przede wszystkim organizowanie tej służby zdrowia, nauczanie młodszych, na przykład pod pretekstem kursów związanych sanitarnych. Sanitarnych. No prace naukowe, prawda, no, przeprowadzanie sekcji. To jest tak ogromny zakres tych działań, tych zachowań. No to musi budzić wszystkim podziw. Natomiast to, za co szczególnie można być pani wdzięcznym, to, że przywraca pani te postaci, znaczy ich imiona, nazwiska, ich życiorysy, ich zdjęcia. I to jest, no to jest ogromny kapitał, który otrzymujemy w postaci tej książki. Właściwie to, co mnie zdziwiło, no ale... To są po prostu ludzie i ludzie mają też swoje różne emocje, niechęci, nie wiem, jakieś uprzedzenia i tak dalej. Mianowicie niechęć, z jaką stykali się lekarze, znaczy ci, którzy się przechrzcili, prawda? I nie mieli możliwości pracowania poza gettem. Nawet tam była postać, która w końcu lat 30. już nie mogła znaleźć zatrudnienia w szpitalu, prawda, nieżydowskim i w związku z tym był to lekarz, który był przyjęty do szpitala na czystym i później funkcjonował również w getcie. I no, stykali się z ogromnym jakby uprzedzeniem, niechęcią, pomimo tego, że w wielu relacjach było jakby poświadczone to, że byli uczciwi, prawda, przyzwoicie się zachowywali i tak dalej, że poświęcali się dla swych chorych. Więc jakby tutaj te uprzedzenia były również w tym środowisku wewnątrz getta, co nadaje tej całej opowieści również ten wymiar taki ludzki. Znaczy, że to nie były takie postaci wyłącznie posągowe. Znaczy, mieli swoje też jakieś uprzedzenia, niechęci i tak dalej. Natomiast ta praca to jest to moje naprawdę szapoba, bo, ponieważ jest to mrówcza praca, ogromna umiejętność wykorzystania wszystkich dostępnych dokumentów, relacji. No i jakby pokazanie portretu środowiska w miejscu całkowicie nieludzkim. I tutaj no, oprócz tych, prawda, opisów makabrycznych, tak jak tutaj był ten fragment z książki Eliny Bladyszwajger cytowany, no, są również takie elementy, no, malutkie, ale są również elementy z tych relacji, zwłaszcza powojennych, gdzie ci autorzy próbują ukazać też no, to, że się śmiali, że jakoś próbowali obracać niektóre sytuacje w żart. Znaczy, wydaje mi się, że taką postacią, która usiłowała wprowadzić te swoje wspomnienia, pewien element no, takiego młodzieńczego jakiegoś, nie wiem, stosunku, pewnej niefrasobliwości był profesor Jerzy Szapiro. Dziękuję pani za tę książkę.
To jeżeli nie ma pytań, jeszcze są?
Jedno takie już bardziej źródłowe pytanie. Czy stosowała pani jakieś porównania do na przykład sytuacji w innych gettach? Pytam dlatego, że tutaj u nas jest autorka doktoratu, która pisała pracę tak. O getcie niedawno broniono, o getcie w Łodzi,
tak?
W służbie zdrowia.
Pisze o pani...
A tutaj nie ma tego w spisie prac doktorskich.
Wówczas chyba jeszcze, nie wiem, jest z nami autorka, tak, jeszcze wówczas chyba była nieobroniona, gdy ja składałam do druku, natomiast piszę we wstępie o tym, że właśnie pani doktor lada moment chyba się będzie bronić, czy już się obroniła.
Już jest obroniona.
Tak, tak, wiem, bo byłam, miałam okazję.
W tym drugim wydaniu.
Z panią doktor ustaliłyśmy, no to jest właśnie. Bardzo ciekawe też, że lekarze pomiędzy gettami się przemieszczali. I mamy wspólnych lekarzy, czyli tych, którzy z Warszawy pojechali do Łodzi, jak również tych, którzy z Łodzi przyjechali w różnych okolicznościach do Warszawy. I kiedy dowiedziałam się o tym, że pani doktor nad tym pracuje i nawiązałyśmy kontakt, to właśnie powstała ta wspólna lista, niezwykle cenna dla nas, bo nasza wspólna wiedza na ten temat pozwoliła nam tutaj uzupełnić brakujące elementy. Także tak wiem. Jeszcze tam z tyłu.
Dzień dobry, Krzysztof Królikowski, Stowarzyszenie Szpital Ujazdowski. Ja chciałem ogromnie podziękować pani doktor za tą książkę. A pani doktor ma ten wielki dar, że pisze o rzeczach bardzo trudnych, bardzo ciężkich, ale pisze pięknie. I o ile zazwyczaj trudno się czyta o lekarzach w getcie, czy o pierwszej książce pani doktor o więźniarkach z Auschwitz-Birkenau, czy o tyfusie. Jest to bardzo, bardzo trudny temat i każda strona to jest po prostu no, kruchość serca. A natomiast trzeba oddać należne autorce, że udało jej się stworzyć książkę, gdzie pokazała ludzi, a nie tylko przypisy, i nie tylko same jakby fakty, ale także przywróciła jakby pamięć, no trudno powiedzieć do życia, ale przywróciła na nasze karty lekarzy z warszawskiego getta. Także bardzo, bardzo dziękuję pani doktor za tą książkę, bo ona powinna być obowiązkowa z historii medycyny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań już więcej, to pozwolą państwo, tak, jeszcze?
Pani doktor usiłuje już wyjść z sali, nie ma lekko.
Jestem lekarzem pediatrą. Wyobrażam sobie, jak będzie dla mnie to wielki ból, kiedy będę czytać tę książkę. Nie znam jej. Cieszę się, że przypadek zdecydował, że jestem tutaj. Jest to... I chciałam... Pani powiedziała na początku o podziwie dla lekarzy, którzy pracowali, a ja mam podziw dla pani.
Dziękuję pani profesor, zdawałam pani egzamin z pediatrii i wówczas także pani doceniła moją wiedzę merytoryczną. Bardzo dziękuję, pamiętam, dostałam 4.
niestety. Ja chciałam jedną rzecz dodać, bo pewnie pani doktor, nie powiem, że zapomniała, bo to pani doktor książka, ale pytał pan o te relacje tych, którzy zmienili postawę w stosunku do Żydów. I mowa była o doktorze Locie. I jest taki króciutki fragment, to nie jest jego relacja, ale doktor Ludwik Stabholz relację powojenną złożył i on na koniec trochę się, i on na koniec powołuje się na profesora Lota. Pisze tak, co wpłynęło na zmianę jego postawy wobec Żydów. Otóż jak w rozmowie ze mną oświadczył, uważał on działalność hitlerowców w stosunku do Żydów za zbrodnie przeciw ludzkości. Takim zbrodniom postanowił przeciwstawić się w miarę swoich sił. No jest to jakiś rodzaj fenomenu, biorąc pod uwagę jego no, antysemickie, nazywając rzecz po imieniu, poglądy sprzed wojny.
Jeszcze chciałam dwa słowa o tych aktach lekarskich. Kiedy w 90-tych latach w bibliotece...
W latach 90-tych w bibliotece lekarskiej zostały udostępnione akta lekarzy Żydów i wtedy bardzo wiele osób się zgłaszało, żeby sprawdzić dokumenty swoich dziadków, ojców. Były to bardzo wzruszające spotkania, bo myśmy płakali razem z nimi, bo pierwszy raz ludzie widzieli, może nie tyle fotografie, ale podpis matki, ojca. Ale a propos tego, co pani redaktor powiedziała o ustawie, pewnego razu przyjechała pani z Krakowa, której rodzice byli lekarzami w getcie i udało im się dziecko przerzucić na aryjską stronę. Wychowała się w Warszawie, ale nie miała dobrego zdania o swoich polskich rodzicach. Ale wszyscy inni byli wzruszeni, pamiętam. I z niektórymi kontakty utrzymujemy do dzisiaj.
Czy mogę? Już? Tak? Ja jeszcze pozwolę Państwu. Ja muszę podziękować, ponieważ ta książka nie powstałaby, gdyby nie kilka osób. I pozwolą Państwo, że podziękuję, dobrze? Przede wszystkim Przemku Tobie. To mój mąż wydał tę książkę. Specjalnie założył wydawnictwo, żeby ją wydać. Dziękuję, bo znosił też moją nieobecność emocjonalno-fizyczną, w każdym wymiarze w domu, gdy ją pisałam. Dzięki Przemku, naprawdę bez ciebie by nie powstała. Gdy już powstała, to bardzo się bałam, co powiedzą ci, którzy są wykwalifikowanymi historykami i czy w ogóle ja, lekarz z Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, mogę taką książkę wydać. I wtedy napisałam do pana profesora Leociaka i do pani profesor Engelking i oni zdecydowali się i przeczytali. I powiedzieli, masz zielone światło. No i to był ten drugi moment i bardzo im dziękuję. Nie ma ich dzisiaj niestety z nami, wiem, że chcieli przybyć. Zapalili mi to zielone światło, to już był ten drugi etap. A trzeci, to trzeba było jeszcze sfinansować wydruk. I tutaj odważny pan prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, pan doktor Savoni, poprosił Radę Lekarską o to, żeby przeznaczyła fundusze na wydruk tej książki. Wszystkim tym osobom niezwykle dziękuję i oczywiście wszystkim innym, o których wspominam we wstępie lub też nie, że pomogli mi w napisaniu tej książki. Przede wszystkim tobie, Przemku. Dziękuję.
Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Doktor Maria Ciesielska. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę, dziękuję za Państwa pytania. Autorka będzie podpisywać książkę. Tak, mi pierwszej. Dorota Lilienfeld, dziękuję.